Duchowy GPS. Nawigator na drogach wiary.
Dobry wieczór, Dominika Szczawińska, witamy Państwa bardzo serdecznie. W Duchowym GPS-ie dzisiaj moim gościem jest Elżbieta Wiater, autorka książek, publicystka, doktor teologii. Dobry wieczór, witam Cię serdecznie.
Witam Państwa serdecznie i Ciebie serdecznie.
Plan mój na dzisiejszy wieczór jest taki, by wypośrodkować pomiędzy dwiema, tak mi się wydaje, skrajnościami, jeśli chodzi o podejście do lektury. Jedni, jeżeli chodzi o szukanie inspiracji w życiu duchowym, mówią tylko Słowo Boże, sola scriptura, ale to jedna skrajność, ta, która jest przymrużeniem oka, ale chodzi mi o taką postawę, że naprawdę bardzo niewiele nam potrzeba do czytania, żeby znaleźć swoją drogę. Inni mnożą autorów i to są, no to jest szeroki wachlarz, od tekstów klasycznych po bycie na bieżąco z wszelkimi nowościami na rynku wydawniczym, chrześcijańskim czy katolickim. Wydaje mi się, że to są dwie skrajności, takie podejście. Nasze zadanie jest takie, by znaleźć złoty środek, a może i coś podpowiedzieć naszym słuchaczom. Wchodzisz w to?
Spróbuję.
Powiedz może najpierw o sobie, bardzo tak bym chciała osobiście, żebyśmy zaczęły tę audycję. O sobie w ogóle, jako osobie, która uprawia taki, a nie inny zawód, taki, a nie inny ma pasje, zainteresowania, ale o sobie też jako czytelniku.
Jako teolog, jako historyk, to mam dość specyficzne upodobania czytelnicze. Też pracuję jako redaktor w wydawnictwie Tyniec, więc dzięki temu mam stale kontakt z literaturą taką, dotyczącą duchowości monastycznej, ale też stricte teologiczną, czy stricte humanistyczną. To jest takie fajne doświadczenie, czytanie książek, które niewiele osób czyta. Też taka świadomość, że jestem jedną też z niewielu osób, które te książki przeczytają, bo część to jest naprawdę literatura specjalistyczna. Ale też to są takie książki, które są bardzo często pisane z pasji. Pisane z tego, że ktoś swoje odsiedział w bibliotekach, poczytał, przemyślał, poukładał sobie to i chce się tym podzielić. I to są bardzo fajne lektury. Bardzo takie, powiedziałabym, ożywcze. Sama jestem wielką fanką biografii świętych. I nie dlatego, że je piszę,
choć
a nawet
też,
czytam, jak to zarzutowo ktoś znajomy. Ale z tego względu, że święci bardzo dobrze pokazują pewne mechanizmy, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, przez co mogą pomóc w takim sensie, że ich biografie, ich życie i to, jak sobie poradzili z pewnymi problemami czy kłopotami, może być wskazówką dla nas. Mhm. W nich też bardzo wyraźnie widać, że Duch Święty działa w Kościele, że to nie jest tak, że były dzieje apostolskie, ten wybuch czy rozbłysk Ducha Świętego na początku i my teraz już odcinam kupony.
Albo jeżeli już, to musimy wrócić właśnie tylko i wyłącznie do Kościoła pierwszych wieków, bo po drodze nic wartego uwagi się nie wydarzyło. Tak?
Dokładnie, dokładnie. Tymczasem Jezus sam powiedział, że Duch doprowadzi nas do całej prawdy. Jezus objawił nam, w Nim jest pełnia objawienia, objawił nam wszystko, co powinno być objawione. Ale to Duch Święty sprawia, że ten depozyt się rozwija, że my coraz lepiej go rozumiemy. I bardzo wielu świętych swoim życiem pokazuje, jak pewne tajemnice rozumieć należy, albo w jakim kierunku Bóg chce, żeby Kościół szedł, jakie tajemnice były podkreślone. To takim klasycznym przykładem współczesnym jest chociażby święta Faustyna i podkreślenie tego aspektu miłosierdzia Bożego. Ale wcześniej też pojawiały się takie tematy prowadzące. Nie wiem, kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, który się zaczyna tak naprawdę już w XII wieku i potem rozwinie się w pełni w XIX, czy kwestie opracowania intelektualnego teologii, tu te wielkie umysły, ale też wielcy święci XIII wieku, to znaczy ta cała szkoła dominikańska z Albertem Wielkim, Tomaszem z Akwinu na czele, czy później właśnie mistycy nadreńscy, którzy w piękną stronę prowadzili rozwój duchowy i to, w jaki sposób odpowiadać na pewne fenomeny, które się w życiu duchowym przytrafiają. Także to jest moja ulubiona działka, bym powiedziała.
Ja tu się muszę z tobą, Elu, zatrzymać od razu, bo pomyślałam tak, trochę niemodną ścieżkę żeśmy weszły, tak? To znaczy, jeżeli byśmy miały powiedzieć, polecamy lekturę duchową, oczywiście w takim miejscu jesteśmy, i mówimy od razu hagiografię, to ktoś, no nie, no chyba żartują.
To straszne, tak? Nudne żywoty świętych.
Jakieś ulukrowane, jakieś takie na miarę uszyte. Oczywiście mamy dzisiaj do czynienia z wieloma przykładami ludzi, którzy próbują tych świętych jakoś przybliżać. Sama jesteś tego najlepszym przykładem, którzy szukają też nie tylko samej wiedzy i treści, ale też sposobu, żeby o nich opowiadać. Mhm. U nas na antenie od wielu lat cykl Święci z nieba ściągnięci Łukasz Tura próbuje króciutko w radiowej formie pokazać te życiorysy, no nie tak jak przeczytamy o nich w encyklopedii czy w brewiarzu, bo niestety mam wrażenie, że to mamy do czynienia z dwiema podobnymi sprawami, tak? Encyklopedia, jakaś Wikipedia nam to maksymalnie spłaszczy, a brewiarz niestety też jeszcze w takim kościelnym lukrze podają, może nie lukrze, no ale jakiejś formie kościelnej podając, tak. Nie inspirującej i nie wnoszącej zbyt wiele też wiedzy, mam wrażenie.
Raczej taka prezentacja, przynajmniej te takie króciutkie brewiarzowe notki, no to raczej jest prezentacja pewnych faktów historycznych i myślę, że brakuje tam czasem pokazania procesu. I to jest główny problem.
Gotowy produkt, tak? Święty jest gotowym produktem.
Dokładnie. Brakuje, patrzymy na człowieka z punktu widzenia jego momentu śmierci, czyli tego punktu dojścia. Mm-hmm. I to nie jest dobry punkt, dlatego że no co prawda był taki święty, który rzeczywiście, hagiografie mówią, to był roch, że już w dzieciństwie nie ssał piersi matki w piątki. No, pojawia się, i to nie jest dowcip, tego nie, powiedzenie nie ukłuł Szymon Hołownia, chociaż to się bardzo często u niego pojawia. Ktoś taki w hagiografii się pojawia, taka postać. Większość świętych to są ludzie, którzy zaliczyli w drodze do świętości ileś tam potknięć, upadków, pomyłek. Jedni z największych świętych, nie wiem, chociażby Teresa Wielka, to jest kobieta, która wstąpiła do zakonu i ona tego nie ukrywa. To opisuje w swojej jednej ze swoich autobiografii. Ona wstąpiła do zakonu, bo ona nie chciała wychodzić za mąż. Ona chciała zachować...
niezależność.
Dokładnie. Mm-hmm. O to chodziło. Zresztą trudno się dziwić, kobieta bardzo silnej osobowości, bardzo silnego charakteru. I tak naprawdę ona się nawraca, mając lat 30 parę, przerażona perspektywą piekła. W momencie, kiedy do niej dotarło, że rzeczywiście to jest realna groźba i ona nie dotyczy tylko jej, ale bardzo wielu ludzi. I ludzie idą do piekła i nawet nie są tego świadomi, że właśnie są na takiej ścieżce. I to Teresę otrzeźwiło. To był ten moment, kiedy Teresa zaczęła szczerze szukać Boga, ale ona miała wtedy 30 parę lat.
Popatrz, ale znowu coś bardzo niemodnego nam się pojawia. Oczywiście mówię taką modę chrześcijańsko-kościelną, tak, prawda? No jak się ze strachu nawrócić? Kto dzisiaj ewangelizuje strasząc? Wydawałoby się, że to zupełnie niedobra droga. A jednak mamy dzięki czemuś takiemu świętych skalę Teresy.
Zależy od osoby, bo ja na przykład nie jestem typem osobowości Teresy. To znaczy podziwiam ją szczerze. To jest kobieta, która mnie fascynuje, którą podziwiam, ale ja na przykład jestem osobą, którą raczej pociąga dobro niż popycha zło. To znaczy w momencie, kiedy ktoś mnie stresuje, ja reaguję stuporem i do nikąd nie pójdę. I Pan Bóg dobrze o tym wie, myślę, bo taką też drogą mnie prowadzi, że raczej pokazuje mi pewne rzeczy, które są dla mnie atrakcyjne, pociągające. Każdy ma swoją własną ścieżkę, każdy ma swój własny wybór, też sposób, w jaki Bóg go prowadzi, bo każdy z nas jest inny, Bóg o tym dobrze wie. Ale ten motyw piekła, on jest, myślę, dla wielu osób, szczególnie dla takich osób, które gdzieś tam, znaczy mają bardzo silne osobowości i one nie są, jakby idą według swojej ścieżki i musi być bardzo mocny bodziec, żeby ktoś te kobiety bądź tych mężczyzn wybił z tego takiego amoku, że oni wiedzą najlepiej. Też ostatnio wyszła moja książka o Mateuszu Talbocie i tam jednym z elementów jego nawrócenia, no, też była książka. W momencie, kiedy rzucił picie i był w tym kryzysowym, początkowym momencie, siostra dała mu książkę o piekle dla chrześcijan. Mm-hmm. Książka ilustrowana, ilustracje potworne i opisy po prostu męk piekielnych. Piekło Dantego, tylko w takiej wersji dla ludu. On to przeczytał, przeraził się i tą książkę całe życie bardzo troskliwie przechowywał, nawet ją sam oprawił. Leżała u niego na półce, chyba do niej wracał, bo była dość zużyta, jak ją znaleziono. Więc dla niego też ten...
motyw strachu, tak?
Lęku i tego, że groźba jest realna, była ważna. Mhm. A są inni, których będzie tak jak, nie wiem, matkę Teresę z Kalkuty pociągało to, że Chrystus jej powie o swojej miłości wyrażającej się w całkowitym oddaniu siebie. Mhm. Potem matka Teresa przetrwa te 50 lat przybicia razem z Chrystusem do krzyża, mając w pamięci to doświadczenie miłości, które otrzymała. Nie strachu, nie przerażenia, tylko właśnie doświadczenie miłości ze strony Chrystusa.
Znowu chyba takie dwie istotne dzisiaj rzeczy, że my nie myślimy realistycznie o piekle. Realnie nie myślimy, tak, że to jest realna sprawa.
Nie widzimy
sprawa,
tego jako realnej perspektywy.
Ale też nie mamy znowu właśnie realnego doświadczenia Bożej miłości. Prawda? Takie dwie
Tak, i to jest, tylko że jakby to powiedzieć, Clive Staples Lewis napisał, jedna z jego najsłynniejszych książek, to są rozmowy, listy starego diabła do młodego. Mm-hmm. Jest taka, można powiedzieć, taki sequel do tej książki, to jest krótki tekst, wystąpienie tego głównego bohatera, narratora z listów, na jakimś tam dorocznym, chyba to jest otwarcie Uniwersytetu Piekielnego, coś takiego, nie pamiętam tytułu w tej chwili, to jest jego wystąpienie. I on tam mówi, że wielcy grzesznicy są ulepieni z tej samej gliny, co wielcy święci. I Lewis przez to próbuje powiedzieć, że najgorsze, co może być, to jest miernota. Mm-hmm. Że problem, no, współczesny problem polega na tym, że my jesteśmy trochę jak Kościół z Laodycei, z Apokalipsy. Mm-hmm. W Apokalipsie Kościół w Laodycei, Bóg o nim mówi, ty nie jesteś ciepły ani gorący, do tego stopnia, że chcecie, przepraszam za dosłowność, wymiotować, ale tak jest, chcecie zwymiotować z moich ust. Mm-hmm. I problemem nie jest to, że nie wiem, oni tak strasznie nagrzeszyli w Laodycei, ani problemem nie jest to, że nie wiem, bluźnią Bogu, mm-hmm. tylko to, że są nijacy. I tutaj jest jakby też ten problem, znaczy myślę, że świat współczesny jest takim światem, który skutecznie zagłusza. Ja sama jestem uzależniona od internetu, więc coś o tym wiem. I przez to, że zagłusza, to też trudno jest jakby pogłębić swoje życie. Trudno jest gdzieś wejść w głębiej, chociaż takie możliwości są, bo jest mnóstwo rekolekcji, jest mnóstwo możliwości wyjazdu czy spotkań w ciszy, albo innych takich wydarzeń, które mogłyby nam w tym pomóc. Ale my często wchodzimy w taki nurt, pracujemy, a potem trzeba się zagłuszyć, więc się zagłuszamy, potem znowu pracujemy i tak trwa. Myślę, że z tego wynika to, że z jednej strony nie chcemy sobie uświadamiać prawdy o piekle, zresztą ta prawda bez doświadczenia Bożej miłości prowadzi do rozpaczy, więc to lepiej nie brnąć w tym kierunku, ale też nie pozwalamy sobie na to doświadczenie takiej wszechogarniającej Bożej miłości, bo boimy się, w jakim kierunku nas to doświadczenie poprowadzi.
A tak, co z tego wniknie później dla naszego już całego życia. Proszę Państwa, zatrzymujemy się w naszej rozmowie. Przypomnę, Elżbieta Wiater, dziennikarka, teolożka, historyk, jest ze mną dzisiaj w studiu. Książki są jednym z bodźców, czy takich impulsów naszych do dzisiejszej rozmowy, bo szukamy dobrej lektury. Na razie przyglądając się i twojej pracy zawodowej, temu, co robisz, ale też twoim po prostu zainteresowaniom, mam nadzieję, że państwo wyłowią coś dla siebie. Trochę muzyki i do rozmowy wracamy za chwileczkę.
Duchowy GPS. Włączamy w każdy poniedziałek o 21 w Radiu M 107,6 FM.